Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się na Grenlandię, bo podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One Donald Trump zapowiedział, że będzie miał Grenlandię w ten czy inny sposób i zachęcał Grenlandczyków do przyjęcia oferty przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych. O tym, jakie są nastroje na wyspie, porozmawiam już teraz z Adamem Jarniewskim, Polakiem mieszkającym na wyspie i autorem kanału w mediach społecznościowych Poznaj Grenlandię. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Jakie są nastroje na Grenlandii? Jest obawa, a może nadzieje na przyłączenie do Stanów Zjednoczonych?
Panie Tomaszu, zawsze jak rozmawiamy, bo rozmawialiśmy chyba rok temu, to
tak, dokładnie.
Jak się na Grenlandii pojawiają obawy i czas nie jest najlepszy, czyli zawsze łączę się z panem tutaj w nie najlepszym humorze i myślę, że też reprezentuję w ten sposób głos wielu mieszkańców Grenlandii.
Czyli rozumiem, że nie ma wielkich nadziei na przyłączenie do Stanów Zjednoczonych. Grenlandczycy tego nie chcą.
No nie mogę też się wypowiadać za wszystkich i nie siedzę w głowach wszystkich, ale takie jest moje wrażenie, że w większości no, ta narracja Trumpa jest po prostu za agresywna jak na grenlandzką mentalność, sposób bycia, no i oferty pieniężne. To jest po prostu, Grenlandczycy są bardzo dumnym narodem i no nie... Ofertą kupna na pewno nie zachęca się tutaj wielu osób do przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście są wyjątki, jest jedna partia taka, ona jest teraz w opozycji, partia nazywa się Nalaraq i oni wydają się tacy no, bardzo proamerykańscy, to jest partia populistyczna i w tym słowie jest zawarte wszystko to, co znamy w definicji tego słowa partia populistyczna.
A czego obawiają się Grenlandczycy? Pan powiedział o modelu komunikacji Donalda Trumpa, ale czy jest coś jeszcze, czego obawiają się Grenlandczycy, kiedy słuchają takich wypowiedzi dość jednak przedmiotowo traktujących Grenlandię i Grenlandczyków Donalda Trumpa?
Tak, model komunikacji to jest pierwsze, myślę, na co zwraca się uwagę, a drugie to jest, jak ktoś w końcu usiądzie i zacznie się nad tym zastanawiać, to model życia, model społeczeństwa, który proponują Stany Zjednoczone w porównaniu do modelu, który my tu mamy na Grenlandii, są tak różne, że po prostu Grenlandczycy, przeciętny Grenlandczyk myślę, że obawia się pogorszenia stanu życia i po prostu zmian takich, które będą miały za duży wpływ na tutaj grenlandzką kulturę i nasz sposób życia, który jest bardzo ważny dla Grenlandczyków. Jeżeli weźmiemy taki model społeczny, tu na Grenlandii wszystko jest oparte raczej na modelu skandynawskim, to znaczy uniwersytety są za darmo, służba zdrowia jest za darmo. Ja pracuję w szkole średniej, tu w szkole średniej, tak samo jak w Danii. Uczniowie dostają stypendia za to, że uczęszczają do szkoły średniej, tak samo jest na uniwersytecie. Leki są za darmo, leczenie jest za darmo. Jeżeli jest jakieś bardziej skomplikowane rzeczy trzeba wykonać, to leci się do Danii i to też jest oczywiście refundowane. Nie wyobrażam sobie takich samych warunków w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że żadne ubezpieczenie w Stanach nie pokryje czegoś takiego.
A jakie scenariusze są? No bo rozumiem, że rozmawiacie też o tym, spotykacie się. Jakie scenariusze są rozpatrywane? Czy na przykład obawiacie się, że rzeczywiście może dojść do jakiejś inwazji, czy też jednak jest wrażenie, że to będzie... No, że to jest tylko model straszny, ale jednak model negocjacyjny.
Tak naprawdę, panie Tomaszu, to w ostatnich dniach naprawdę ludzie unikają rozmów o tym. Jesteśmy tym zmęczeni. Wczoraj byłem na wycieczce psim zaprzęgiem z moimi uczniami byłymi, tacy 25-26-letni faceci już teraz i po prostu byliśmy razem przez 4 godziny, a nie razu nie padło słowo Trump. To tak, żeby trochę nastrój tutaj pokazać. A jeżeli chodzi o obawy, to myślę, że nie ma jeszcze obawy przed inwazją, że to jest jakiś taki, to jest taki ekstremalny scenariusz. Nikt chyba sobie nie wyobraża tutaj, że wylądują amerykańscy Marines i porwą naszego premiera z jego mieszkania wnuk. No to jest po prostu zupełnie niewyobrażalne tutaj dla ludzi.
Często mówi się o tym, że Grenlandczycy chcieliby dążyć ku niepodległości, ale na ile ta niepodległość miałaby być związana jednak z Danią? To znaczy, na ile pod tym naporem amerykańskich argumentów, no nie chcę powiedzieć wzmacniają się, bo te relacje oczywiście są, ale jakby polepszają się relacje z Danią?
Myślę, że paradoksalnie w pewien sposób właśnie poprawiają się te stosunek do Danii i ludzie zaczynają trochę no, doceniać tą bardzo trudną relację z wieloma błędami ze strony Duńczyków i tak dalej, ale jednak zaczynają to doceniać. Każdy Grenlandczyk, każda partia na Grenlandii ma gdzieś z tyłu głowy niepodległość, ale myślę, że bardzo, bardzo trudno było to osiągnąć w kraju od powierzchni 2 milionów kilometrów kwadratowych, czyli 7-krotnie większym od Polski, z 56 tysiącami mieszkańców. No to po prostu są takie wyzwania, które no zmuszają Grenlandię do współpracy z innym krajem i myślę, że dzisiaj tak no bliżej to jest Danii niż Stanów Zjednoczonych. Zresztą no Stany Zjednoczone, Grenlandczycy też oczywiście chcieliby współpracować z USA, ale na jakichś no lepszych zasadach, nie na takich, na jakich proponuje dzisiaj Donald Trump. Amerykanie mają przecież dostęp do baz wojskowych, mieli ich mnóstwo, sami je pousuwali, mogą je oczywiście pootwierać na podstawie traktatów, które są popodpisywane. Także mają dostęp do minerałów na takich samych zasadach jak wszystkie inne kraje, mogą po prostu dostać licencję na ich wydobycie. Także myślę, że Grenlandczycy raczej mają nadzieję na taką współpracę niż przyjęcie czy anektowanie Grenlandii.
Wspomniał pan o minerałach, których na Grenlandii ma być rzeczywiście masa, ale nie obawiają się Grenlandczycy, że model przemysłowy czy model wydobycia amerykański może po prostu doprowadzić do destrukcji tego wszystkiego, co na Grenlandii, nawet nie mówię kulturowo, ale przyrodniczo jest obecne.
Tak, bardzo się obawiają. To jest na pewno... Każda kopalnia, kiedy ma być otwarta, to jest ogromna dyskusja. Bardzo często na przykład przy wydobyciu tych surowców ziem rzadkich, minerałów ziem rzadkich, składnikiem ubocznym jest uran. I o to są ogromne obawy, bo jednak Grenlandia to jest kraj, który żyje jak gdyby ze swojej natury. Jakieś zanieczyszczenie uranem po prostu powodowałoby ogromne zmiany i ogromne problemy. Także te obawy są, dlatego też rząd, kiedy wydaje te licencje, one chyba są bardzo takie dość rygorystyczne, jeżeli chodzi o umowy środowiskowe. Nie wiem, czy patrzyłoby się przez palce, jeżeli miały być to umowy pod naciskiem amerykańskim, no to już trudno mi o takich sprawach się wypowiadać, nie siedzę w tych urzędach też na co dzień.
Jeszcze pytanie. Wspomniał pan o tym, że Duńczycy popełnili wiele błędów w odniesieniu do Grenlandii i Grenlandczyków. Jakie to są błędy? Jakie to były błędy? Bo Stany Zjednoczone wydaje się, które notabene mają własną historię traktowania narodów rdzennych. Powiedziałbym nie najlepszą, o tak powiem bardzo łagodnie, ale jakie błędy popełnili Duńczycy, którymi będą mogli się teraz posługiwać Amerykanie, bo już próbują to robić?
Tak, no jest ta retoryka, jest spróbowana i jest grana przez Amerykanów. Ostatnio wyszło wiele brudów z tego okresu kolonizacji i postkolonizacji. Jednym z takich najgłośniejszych chyba to były te przymusowe antykoncepcje, kiedy kobietom zakładano takie, jak to się nazywa, spirale. Bez ich wiedzy często i bez ich zgody. To był jeden z takich rzeczy, które ostatnio wypłynęły. Inny to był głośny dokument, który pojawił się w duńskiej telewizji o kopalni kreolitu, ile Duńczycy wyciągnęli pieniędzy z Grenlandii, wydobywając właśnie kreolit, który był bardzo, bardzo drogocenny. Podczas na przykład II wojny światowej był używany do wytopu aluminium. Także Bo cały czas istniała trochę w Danii taka narracja, że Dania robiła to wszystko dla dobra Grenlandii. Oni mieli takie powiedzenie, Gaun for Grönland. I to była cała taka jak gdyby ideologia, że my pomagamy Grenlandczykom, budowaliśmy im domy, mieszkania. I teraz ta narracja jest jak gdyby zrywana, co jest trudne bardzo dla Duńczyków, ale... No także tych błędów było popełnionych sporo i ta premier Grenlandii, mi się wydaje, że ona nic innego nie robi przez ostatnie kilka lat, tylko przyjeżdża tutaj i przeprasza. Tą różnicę też bardzo dobrze widać, kiedy Grenlandia w 2009 roku upożyczała swoją autonomię, było tutaj referendum i właśnie nastąpiło to poszerzenie autonomii, które dzisiaj pozwala na osiągnięcie niepodległości. Anders Fogh Rasmussen, który był wtedy premierem Danii, powiedział, że nie mamy sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o Grenlandię. Dzisiaj ta narracja bardzo się zmieniła ze strony Danii. Tak jak mówiłem, nic innego praktycznie ta premier nie robi, tylko przeprasza i bardzo dobrze. Też się dziwię, że tak późno to zrobili.
Jeszcze pytanie. Wspomina pan o Grenlandczykach, ale rozumiem, że to jest dość jednak różnorodna grupa. Poza narodem rdzennym są również osoby pochodzenia duńskiego. Rozumiem, że także inni obcokrajowcy. Czy to jest spójne poczucie takiej grenlandzkiej tożsamości?
Jest dość spójne, ale nie jest to bezproblemowe, bo tak jak pan powiedział, to wszystko jest bardzo pomieszane. Tak się często zadaję pytanie, czy moja żona jest rdzenną inuitką. No to jest bardzo, bardzo trudno określić bez wchodzenia w metodologię jakąś takiej trzeciej Rzeszy, z czasów trzeciej Rzeszy. To wszystko jest pomieszane. Tutaj dużo jest krwi duńskiej, dużo jest krwi norweskiej, tu byli wielorybnicy, także to jest w miarę spójne, ale naprawdę trudno dzisiaj zdefiniować tak naprawdę. Była w sumie taka dyskusja, to właśnie przewodniczący tej partii Nelerak, tej takiej populistycznej, kiedyś zaproponował, że jeżeli ma być głosowanie, ma się odbyć głosowanie o niepodległości Grenlandii, to trzeba zrobić rejestr Inuitów. On był wtedy ministrem spraw zagranicznych i to było ostatnie, co powiedział jako minister spraw zagranicznych, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo trudno byłoby tak zdefiniować, kto jest Grenlandczykiem. Proszę sobie wyobrazić, że nawet nie wszyscy Grenlandczycy mówią w języku grenlandzkim, czyli nawet język nie jest jak gdyby takim wykładnikiem tego, czy jest się prawdziwym Grenlandczykiem.
Ale po duńsku mówią, czy też nie wszyscy?
Wielu Grenlandczyków mówi po duńsku, wielu Grenlandczyków jest dwujęzycznych. Ostatnio jednak coraz popularniejszy jest język angielski przez internet, przez gry komputerowe. Młodzi Grenlandczycy, tak jak kiedyś ich drugim językiem był język duński, dzisiaj bardzo często byłby język angielski, ale jest wielu Grenlandczyków, szczególnie takich urodzonych w latach 60., 70., którzy całe życie spędzili praktycznie na Grenlandii i nie mówią w języku grenlandzkim, bo wtedy taki istniał dużo większy podział, na przykład były klasy grenlandzkie i klasy duńskie.
A to był nacisk, żeby nie mówić po grenlandzku? Trochę tak jak w Polsce, żeby nie mówić po kaszubsku czy po śląsku?
Nie wiem, czy to był nacisk, tylko po prostu dla wielu wydawało się to może dużo bardziej praktyczne i to było spowodowane też takimi systemowymi rozwiązaniami. To nie był taki nacisk, jak my Polacy, bo trzeba uważać z tym słowem, coś w stylu germanizacja, tak? To nie był nacisk w ten sposób, ale był to nacisk systemowy, na przykład przez narobienie klasy duńskich i grenlandzkich, ale też trzeba przyznać, że wielu Grenlandczyków zdawało sobie sprawę, że z samym językiem grenlandzkim nie da się na przykład zdobyć wyższego wykształcenia. I tu już nie chodzi o jakieś tam kwestie takie właśnie związane z naciskiem, tylko ze względów praktycznych, bo to jest język, który mówi tylko 50 tysięcy ludzi i nigdy nie będzie można w tym języku na przykład studiować medycyny czy innych kierunków. To jest po prostu praktycznie niemożliwe i dlatego wielu, także dzisiaj były te takie... Było wielu takich, jednym z tych takich grzechów duńskim było to, że mówiło się, że przymusowo wysyłano dzieci do duńskich szkół. Dzisiaj to się też odbywa, z tym, że nie przymusowo, tylko rodzice sami wysyłają swoje dzieci, na przykład na rok, dwa do Danii, żeby po prostu poprawić ich szanse wykształcenia. Także ten kij ma dwa końce.
To jeszcze na koniec pytanie Amerykanów, czy amerykańskich żołnierzy, którzy cały czas stacjonują na Grenlandii w mniejszej liczbie niż za czasów zimnej wojny, ale jednak, czy stosunek do nich się zmienia?
Panie Tomaszu, my ich tu w ogóle nie widzimy. Dzisiaj oni są daleko, daleko w bazie Pituffik. Tam bardzo mało Grenlandczyków mieszka i bardzo mało Grenlandczyków ma kontakt z nimi. To jest takie dość zamknięte. Oni tam mają swoje lotnisko, swoją obsługę, stamtąd latają i nie mamy naprawdę z nimi kontaktu. Ale tu trzeba też powiedzieć może, że jak te bazy były tutaj, no to mnie jeszcze nie było na Grenlandii, bo one zostały zamknięte po zimnej wojnie. Ale stosunek do Amerykanów był raczej bardzo, bardzo pozytywny. To znaczy, nie było żadnych tarć. Dopiero kiedy się okazało, że oni też trochę tutaj nabroili, bo przesiedlali też ludność, żeby wybudować swoje bazy, zostawili po sobie ogromny bałagan i nie posprzątali, no i mieli te próby nuklearne, jakieś bomby pogubili pod lodem. Także no to trochę ich wizerunek popsuło, ale generalnie nastawienie do Amerykanów było dobre. Dzisiaj naprawdę trudno mi powiedzieć. Mogę jedynie powiedzieć, że jak turyści tu przyjeżdżają, też ich obsługujemy tutaj latem, no to nie ma żadnych tarć. Znaczy ta kwestia nie wypływa, że ktoś na nich krzyczy na ulicy czy coś. Grenlandczycy są bardzo łagodnym narodem, bardzo bezkonfliktowym i na takie rzeczy trudno mi je sobie tutaj wyobrazić.
Pięknie, dziękuję. Naszym gościem był Adam Jarniewski, Polak mieszkający na Grenlandii, autor kanału w mediach społecznościowych Poznań Grenlandii. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie Tomaszu, życzę powodzenia.